Maria
i Waldemar.
Flaga.
Flaga. Małżeństwem, tak jak ksiądz powiedział, jesteśmy dość długo, bo już ponad 50 lat. Ponad 50
to
lat.
Ponad to nie jest dużo.
Ponad nie jest dużo, ale już ponad 50 lat. Może to druga liczba jest też dość ważna, bo w poradnictwie rodzinnym, w duszpasterstwie rodzinnym jesteśmy ponad 35 lat. Czyli jak patrzę na salę, to my w poradnictwie jesteśmy więcej niż wy na ziemi. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Tak mi się wydaje. Prawie. Ale coś koło tego. Co to oznacza? To oznacza, proszę Państwa, dziesiątki tysięcy spotkań z ludźmi, rozmów z różnymi parami, bardzo różne historie i jednocześnie, to też jest dość ważne, w różnych epokach, prawda? Bo zaczynaliśmy w innym zupełnie systemie, w pewnym sensie w innym świecie.
Ten świat w innym wieku w ogóle.
W poprzednim wieku zaczynaliśmy, tak można by powiedzieć. I także w międzyczasie dane nam było obserwować wszelkie te przemiany, co się działo z myśleniem ludzi o małżeństwie, podejście do małżeństwa, do rodziny. Jako rodzina mamy urodzone trójkę dzieci, ale dziś to mamy szóstkę, nie? Bo jeszcze synowa, zięć. A teraz? Nie. Proszę? Teraz będzie dobrze? Dziękuję, Aniu. Więc teraz mamy szóstkę dzieci, sześcioro wnuków na dziś, ale sytuacja jest dynamiczna i na pewno się zmieni. Także jak zaczynaliśmy, to żeby sobie zjeść obiadek, jakie młode małżeństwo, siadaliśmy we dwójkę przy stole. A teraz jak siadamy, jest taki skromny rodzinny obiad, w ścisłym gronie rodzinnym to jest 14 osób przy stole. Więc tak to jest w rodzinie, nie? Zaczyna się od dwóch, a kończy się na takiej lawinie. Kończy się na takiej lawinie. Ale wracając teraz do właśnie naszej służby w poradnictwie rodzinnym, to zaczynaliśmy oczywiście jako w nauczanie rozpoznawania płodności. To przede wszystkim. To była pierwsza rzecz. Potem coraz więcej powoli się takie sytuacje działy, że małżonkowie, którzy byli u nas przed ślubem, po jakimś czasie sobie przypominali, przychodzili z pewnymi problemami, prosili
albo
o pomoc.
Albo dawali rodziców do naprawy.
Tak, też tak było, że kiedyś narzeczeni zadzwonili do nas tak po roku po ślubie. Myśleliśmy, że już się coś dzieje. Nie. Tylko proszę Państwa, czy można przysłać do Was naszych rodziców? A co się stało? No żebyście ich naprawili. No więc przysłali. W tym wypadku akurat, jak dobrze pamiętam, to udało się naprawić. Chociaż z tym nie jest łatwo. I właśnie, a propos naprawy. Nasze doświadczenie to nie tylko to są spotkania właśnie z narzeczonymi, to nie jest to wiele lat tych rozmów, spotkań, ale dziś większość naszego czasu poświęcone jest właściwie w tej służbie, poświęcone jest spotkaniom dokładnie odwrotnym. To znaczy narzeczeni pełni radości, wzajemnej empatii, no super będzie, prawda?
Ładujemy akumulatory.
Od nich można właśnie naładować sobie tym optymizmem akumulatory. A my mamy większość naszego czasu dziś, to są spotkania z ludźmi, którzy próbują uratować swoje małżeństwo. Czyli z takimi ludźmi, którzy, no ostatnio przyszła para po 3 latach. 3 lata temu byli na katechezach, a przedmałżeńskich, a później przyszli, po 3 latach. Przyszli, żona sobie zażartowała, popatrzyła ile czasu i żona sobie zażartowała, aha, przyszliście przedłużyć gwarancję, tak? Po 3 latach. No więc i dzięki temu nasze widzenie, nasze doświadczenie, nasze widzenie małżeństwa, jak Państwo widzą, jest bardzo takie wszechstronne w pewnym sensie, bo widzimy od tej strony, kiedy oni wchodzą w małżeństwo, przygotowują się, są na tym pierwszym etapie małżeństwa, aż do tego etapu, kiedy coś się w tym małżeństwie źle dzieje. No i oni próbują się jakoś tam, przynajmniej jedno z nich, czasem jedno tylko, czasem dwoje, próbują jakoś to małżeństwo naprawiać. Przez to widzenie powoduje, że my bardzo ostro zauważyliśmy, widzimy te rzeczy, które są ważne. Bo ci z tym negatywnym doświadczeniem, oni niejako nam pokazują, co tam wspólnie razem, zresztą dokonujemy często takiej diagnozy ich drogi małżeńskiej i po prostu sami, bo to oni muszą tę diagnozę postawić i widzimy, co jego zabrakło, gdzie zeszli z tej drogi. Dlatego i można powiedzieć, tymi doświadczeniami chcielibyśmy się króciutko dziś z Wami troszeczkę podzielić, także pod tym kątem, bo ten temat kobieta, mężczyzna, żona, mąż, matka, ojciec to jest bardzo szeroki temat, bo to jest właśnie życie ludzkie, prawda? Jak ktoś idzie w rodzinie, to jest całe życie. całe życie, a my tu tylko 1,5 godziny plus 1,5 godziny, więc to nawet mniej już w tej chwili. Więc jest to bardzo mało, jest to bardzo mało, ale pod tym kątem żeśmy to ustawili. I tak, zaczniemy od tego, że musimy, no można powiedzieć tak, do rzeczy takich zupełnie podstawowych, zacząć od takich rzeczy zupełnie podstawowych, czyli no, od Księgi Rodzaju, od początku Biblii zaczniemy i sobie przypomnieć pewne fakty, zupełnie znane oczywiście nam wszystkim, ale zanim pójdziemy dalej, warto to wypowiedzieć. Warto to wypowiedzieć. A więc przede wszystkim to, że jesteśmy stworzeni na z woli Boga i na obraz Boży. Więc jest też takie pytanie, no gdzie to podobieństwo jest? Gdzie w naszej istocie jest to podobieństwo do Boga? I co ważne, jesteśmy stworzeni, to jest wola Boża, jako mężczyzna i kobieta. Podnosiliśmy ręce, mężczyzna, kobieta. No ksiądz sobie zażartował, że jeszcze jest ksiądz, prawda? Jako to. I to są te fakty podstawowe, które trzeba mówić. Trzeba mówić, bo sami Państwo wiecie, że w dzisiejszym świecie to wszystko chce się zamazać. To wszystko chce się zamazać. I kolejna rzecz, bardzo ważna, jeżeli już mówimy o małżeństwie, to jest ten moment, to jest drugi rozdział Księgi Rodzaju, kiedy Adam zobaczył Ewę. Każdy z nas z mężczyzn przeżył ten moment, kiedy zobaczył swoją Ewę. Ja pamiętam do dziś dzień, godzinę, miejsce. Jestem tam w stanie pójść. Polityka Gdańska, sala 213 w Machogłównym. Tam był nasz pierwszy wykład. I w mojej grupie, dzielą nas na grupy, okazuje się, że jest dziewczyna. Filigranowa brunetka o kręconych włosach. To było od razu, łup, to jest ta. Wiedziałem, no taką czekam. No, aplikację musiałem pisać przez 2,5 roku, żeby zauważyła, że ja istnieję. No bo ona musi sprawdzić, czy ja się nadaję.
Każda dziewczyna musi sprawdzić chłopaka.
Więc jak Adam zobaczył Ewę, to się oczywiście zakochał natychmiast, prawda? I tu są te oświadczyny, ten tekst oświadczyny Adama. Nie? Ta dopiero jest kością z kości moich, ciałem z mego ciała. I dalej jest ten bardzo istotny komentarz, bardzo ważny komentarz autora natchnionego, który dalej pisze, wers dalej, prawda? 24. Dlatego mężczyzna, właśnie z powodu tego wybrania, z powodu tych oświadczeń Adama, dlatego mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Proszę Państwa, 3 punkty. Najkrótsza, podstawowa, Boża definicja drogi małżeńskiej. Po pierwsze, masz opuścić rodzinę, gdzie się urodziłeś. Po drugie, masz się ze swoją żoną połączyć ściśle. Tak, i uwaga, stają się. To jest proces. Stają się, oznacza, to się ma dziać, że to się dzieje, to się ma dziać jednym ciałem. I to jedno ciałość, ta jednia, to jest cel małżeństwa. To jest cel małżeństwa. Proszę Państwa, we wszystkich małżeństwach, tych, których wspomniałem, te, które przeżywają jakieś problemy, z reguły zawsze nie wykonują tego planu. Albo nie opuszczą, albo się nie łączą. W dzisiejszych czasach jest tak, ci, którzy pracują w poradniach, to wiedzą, w dzisiejszych czasach jest tak, że młodzi ludzie najczęściej to łączenie się łączą z seksualnością. No trzeba razem zamieszkać, prawda, to jest najlepsze łączenie.
I się sprawdzić.
I się sprawdzić. I to jest podstawowy błąd, bo to łączenie oznacza, nie oznacza tego. Przede wszystkim to łączenie to jest proces, którym właśnie Adam zauważył Ewę i ona mu się spodobała. I dlaczego? Ta, a nie inna. I to już jest pierwszy link, prawda? Pierwsze połączenie. To jest poznanie się, poznawanie się wzajemne, rozpoznawanie swoich cech i ich akceptacja. Powolna, jedna za drugą, aż w którymś momencie dochodzimy do decyzji, ona tak, czy on tak do mnie pasuje, tak jesteśmy powiązani, już związani, że podejmujemy decyzję o małżeństwie do końca życia razem. To jest to łączenie. Bardzo wiele par tego nie wykonuje i bardzo często przeszkodą w tym procesie jest właśnie zbyt wczesne wejście w seksualność, bo ona zaciemnia ten proces i blokuje proces poznania. I blokuje proces poznania. Tak więc jeszcze dalej warto zauważyć, zajrzeć do Ewangelii i warto zauważyć, co mówi Chrystus na ten temat. Jest taka scena w Ewangelii, to jest i u Mateusza, i u Marka jest to opisane, kiedy ta scena, kiedy do Jezusa przychodzą faryzeusze, chcą go na czymś tam złapać, żeby go oskarżyć, żeby się go pozbyć i pytają go, czy można oddalić żonę. Prawda? Bo Mojżesz dał im prawo rozwodu, do dziś to mają. Mąż może dać żonie list rozwodowy. I zwróćcie uwagę, to co jest podkreślone. Jezus mówi tak, czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył jako mężczyznę, jako kobietę? I cytuje Jezus Księgę Rodzaju. Opuści ojca, matkę, złączy, będą jednym ciałem. I uwaga, to był cytat. To był cytat, prawda? I dodaje od siebie. Jezus dodaje od siebie. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co to oznacza? Z tych trzech punktów Jezus podkreślił ten trzeci punkt. Że to jest cel, to jest ważne. Widzę, że niektórzy notują. Te prezentacje są do dyspozycji. Ania będzie miała. Jest nagranie, będzie nagranie i te wszystkie prezentacje mogą Państwo oczywiście, a nawet zachęcamy, żeby to dystrybuować. Wszelkie prawa autorskie dozwolone i możecie z tym robić, co chcecie, możecie je zmieniać po swojemu, obcinać i tak dalej. A więc słuchajcie, dlatego to jest tak ważne. Dlatego to jest ten trzeci punkt, jest tak ważny. I dlatego właśnie ten trzeci punkt jest tak ważny. Słuchajcie, w tym tekście, tej, można powiedzieć, recepcie na małżeństwo, jeżeli ją tak przeanalizujemy, to widzimy tak. Po pierwsze, mężczyzna. Co to oznacza? Dojrzałość. Nie chłopiec, mężczyzna. Dojrzałość. Dalej. Kolejne słowo to opuszcza, czyli przemiana. Jest zmiana. Następne słowo. Ojca swego i matkę swoją. Wzorzec pełnej rodziny. Dojrzał, opuszcza, z pełnej rodziny wychodzi. Następnie zakłada nową rodzinę. Łączy się ze swoją żoną, czyli jest to dopełnienie, żeby ta rodzina była. Jest to dopełnienie, żeby ta rodzina była i stają się jednym ciałem. W języku polskim mamy takie słowo, właśnie jak jednia. My lubimy to słowo, jednia małżeńska, dlatego że ono, można powiedzieć, to jest takie jednia, to jest coś takiego, szczególnie małżeńska, jednia małżeńska, to jest coś takiego, co trudno nawet zdefiniować. To bardziej się czuje niż opisuje. Trudno to opisać, prawda? My to czujemy sercem, co to jest, ta jednia. To jest marzenie wszystkich małżonków, narzeczonych, małżonków, bez względu na wiek, żeby taką jednię osiągnąć. To jest cel. Żeby taką jednię osiągnąć. Ta jednia, jak taką jednię osiągnąć? To jest właśnie główne pytanie. I troszeczkę będzie się to przewijać przez nasz cały wykład właśnie. Jak tą jednię osiągnąć? To jest bardzo ważne, dlatego że ojciec, ksiądz profesor Jacek Sali, dominikanin, on stwierdził, on to jest autorem stwierdzenia, że jeżeli małżonkowie już osiągnęli jakiś poziom jedni małżeńskiej, to oni o tym nie wiedzą, nie zdają sobie z tego sprawy, ale jak z zewnątrz patrząc, oni uzyskują fizyczną niezdolność do zrobienia sobie krzywdy. Fizyczną. Bo my możemy się jakoś tam bez intencji skrzywdzić, prawda? Znaczy coś, no życie, nie? Przynosi różne sytuacje. A tacy, jak już mają pewien poziom jedni, to już nie są w stanie fizycznie. I my również chcemy powiedzieć, że właśnie ta jednia to jest ten obszar w małżeństwie, ta jedność, gdzie działa Chrystus w relacji małżeńskiej. Tam zobaczycie działanie Chrystusa. Bo On jest w nim i w niej, w małżeństwie sakramentalnym. Chrystus jest i w niej, w związku z czym tylko tam może działać. Więc im więcej jedni jest w naszym małżeństwie, tym bardziej Chrystus, można powiedzieć, działa w naszym małżeństwie, ma wolną rękę, może nas prowadzić. Człowiek jest istotą trójwymiarową. Człowiek to jest istota trójwymiarowa. Po pierwsze, człowiek jest w wymiarze cielesnym, co o tu widać, prawda? Kobieta, mężczyzna jest w wymiarze cielesnym. Ma też wymiar psychiczny, głowa, uczucia, wszystko, prawda? Ten wymiar psychiczny to jest emocje, umysł, no i sfera społeczna, kontakty z różnymi ludźmi. To jest wszystko, co się dzieje w naszej głowie, w naszej psychice, co się dzieje. I oczywiście ma też wymiar duchowy. Ma też wymiar duchowy. I te wszystkie wymiary zostały tak przez Boga zaprojektowane, że one w harmonii, żeby ze sobą harmonijnie współgrały, żeby one ze sobą harmonijnie współgrały. Podstawowe zadanie nasze na tym świecie, jakie jest, to jest po pierwsze odnaleźć swoją tożsamość. To jest to. Czyli odpowiedź na pytanie, kim jestem? Kim jestem? Jakie są moje zadania? Wobec świata, wobec rodziny, społeczeństwa, a następnie odczytać swoje powołanie. Co mam robić? Jaka jest moja droga? Ja na przykład mogę powiedzieć, że ja miałem dość wcześnie powołanie do małżeństwa. Autentyczne. W jakimś sensie wyobraziłem sobie, zobaczyłem, jaki miałem w oczach obraz mojej przyszłej żony, której nie znałem. I cierpliwie na nią czekałem. Aż poszedłem do sali 213 na początku października 1968 roku i ją spotkałem. To było tak. Ale miałem ten obraz wcześniej. Żadne inne mnie nie interesowały. Po prostu nie było tego świata dla mnie. Czekałem na to. I się okazało, że jest. I podstawowe zadania nasze, jako mężczyzny i kobiety. Więc te... Gdzieś tu... Aha, tu, sprzężenie. Nie możemy zbyt blisko. Proszę. Proszę Państwa, podstawowe zadania jako mężczyzny i kobiety. Więc przede wszystkim to jest pierwsze, to jest to powołanie większości, powołanie do małżeństwa i rodziny. To, o czym przed chwilą powiedziałem. Ja miałem takie powołanie. Autentycznie to czułem, prawda? Tylko czekałem na to. Inne powołanie, był tu przed chwilą ksiądz, do kapłaństwa, święceń, czy też życia zakonnego. Ale są też powołania do życia w stanie bezżennym, poza kapłaństwem czy zakonem, wypełnionego pracą dla dobra bliźnich. Przez lata pracowaliśmy razem w poradni z Basią, naszą koleżanką i sąsiadką, przyjaciółką, która jest osobą była i jest osobą samotną i jest pielęgniarką. Jest pielęgniarką, a jest nawet nauczycielką położnych. Basia już dawno powinna być na emeryturze, a jest najbardziej zabieganą osobą na świecie, bo bez przerwy gdzieś biega, robi jakieś wykłady, kogoś uczy albo się kimś opiekuje. To właśnie przykład. Basia dla mnie jest takim pięknym przykładem właśnie tego powołania do życia w stanie bezrzędnym. W stanie bezrzędnym właśnie. Małżeństwo w nauczaniu Kościoła. Co Kościół mówi o małżeństwie? Że to jest powołanie. Ale jest to powołanie, wezwanie na drogę do świętości, jak każdego chrześcijanina. To dar i zadanie jednocześnie. Dar i zadanie. Bo z jednej strony otrzymuję dar, z drugiej strony jest moje zadanie. Miłowania. A więc naśladowanie miłości samego Boga. Dalej budowania komunii, wspólnoty. Budowania komunii i to Jan Paweł II, święty Jan Paweł II. Budowanie komunii osób na wzór komunii osób boskich. Warto też właśnie podkreślić to, ten ostatni, co na dole napisaliśmy, że to akt ciągle to jest akt zaufania ze strony Boga. Bóg ciągle nam ufa. Ciągle w nas wierzy. Dopóki się dzieci rodzą i są małżeństwa, to Bóg nam wierzy i jeszcze ciągle nam ufa. Jest takie znane właśnie przedstawienie sakramentalnego małżeństwa, w którym są nie dwie, a trzy osoby. Bo taka istota jest sakramentu małżeństwa, małżeństwa sakramentalnego. To jest jedyny dopuszczalny trójkąt w małżeństwie sakramentalnym, że jest mąż, żona i Bóg w Trójcy Świętej. Właśnie to. I zwróćcie uwagę, że tam są tu są wszędzie te trzy relacje, które pokazaliśmy, to są relacje międzyosobowe. To są relacje między osobą a osobą. I te pozioma relacja to jest miłość. Pytanie testowe zadawane narzeczonym. Takie, jedno z takich testowych pytań. Czemu się chcecie pobrać? Najczęściej jaka pada odpowiedź? Bo się kochamy. Bo się kochamy. No, niektórzy tak, ale to rzadko. To, czy może jest tak, im dłużej mieszkają ze sobą, tym trudniej im tak powiedzieć. Taką odnaleźliśmy regułę. Im dłużej mieszkają ze sobą, tym trudniej im powiedzieć, że się kochamy. Tak trudniej odpowiedzieć na to pytanie. Spróbujcie tego. Co myślicie pobrać? Jak kombinują, że tak fajnie jest, miły jest, inteligentny, a ona taka ładna. Nie? To znaczy, że już to świadectwo, to poczucie miłości, prawda, takie jest jest tam troszeczkę osłabione. Karol Wojtyła, jak mówił do par, z którymi jeździł na wakacje, nie mów kocham cię, ale uczestniczę razem z tobą w miłości Bożej. Czyli właśnie odwoływał się do tego, co później powiedział, nie? Że ta miłość ma być naśladować, też ma wzorem tej miłości małżeńskiej jest relacja w Trójcy Świętej. W Biblii znajdziemy bardzo wiele wskazań takiego Bożego planu dla rodziny. To tylko fragmenty, żeśmy, proszę Państwa, pokazali tutaj z różnych listów, Koryntian, Efezjan, Kolosan i tak dalej. Nie będziemy tu się w to zagłębiać, ale tu znajdziecie bardzo dużo właśnie takich wskazań Bożego planu dla rodziny. I niedawno narzeczeni nam zapytali, no, na jakiej podstawie my prowadzimy te katechezy, co jest źródłem tego, prawda? Co jest źródłem tego, czy autopsja, wasze doświadczenia, czy jakieś wykłady, szkolenia, nasza odpowiedź bardzo krótka, bo nie. Źródłem wszystkiego jest tylko i wyłącznie Pismo Święte. Jest tylko to. Pismo Święte. Tylko to. Wszystko, co mówimy, jest na tym oparte. Więc tutaj jest tego tutaj naprawdę jest, wszystko jest oparte właśnie na objawieniu. Stworzenie człowieka. To jest fresk. Poznajcie chyba, nie? Skąd on jest. Kaplica Sykstyńska. Michał Anioł. Stworzenie Adama. Stworzenie Adama. I Ewa. Stworzenie Ewy. Stworzenie Ewy. Tu, na tym obrazie szczególnie jest właśnie charakterystyczne pokazane, że Adam sobie tam śpi, prawda? Leży sobie. Nie? To zdarza się mężczyznom czasem na sofie, tak, nie, trochę. Nie? Ewa wpatrzona w Pana Boga. I przy drugim opisie właśnie stworzenia człowieka, zresztą na tym podstawie są te freski Michała Anioła, Adam był najpierw, potem jest Ewa. Pan Bóg później stworzył Ewę, pomoc dla Adama. I to w ogóle też zachęcamy do takiego bardzo głębokiej analizy Księgi Rodzaju, bo tam jest taki antropologiczny troszeczkę wykład, gdzie można bardzo wiele rzeczy odczytać o kondycji mężczyzny i kobiety, bo tam wiele z tego wynika. Troszeczkę będziemy na ten temat chcemy też powiedzieć. Ale teraz, proszę Państwa, chcemy się skupić na tym i pokazać, proszę Państwa, jak ważne są różnice między nami, między mężczyzną a kobietą. Jak ważne są różnice? Bo Adam i Ewa, no wiemy, dwie płcie, prawda? Dwie płcie. I można powiedzieć tak, że kobieta i mężczyzna to są dwa światy, ale jedno serce. Ma być jedno serce. Dwa światy i jedno serce. I teraz tych różnic jest bardzo wiele. Fizyczne, psychiczne, interakcje, wszystko, proszę Państwa. Tych różnic jest bardzo wiele. I to są dwa światy i jedno serce. Można powiedzieć tak, tutaj dotykamy właśnie takiego problemu, że różnice. Jak są różnice, to są dwie możliwe sytuacje. Jak są różnice, to może być problem. Bo ty myślisz tak, a ja myślę inaczej. Ja uważam tak, a ty uważasz inaczej. I oczywiście ten problem może mieć swoje konsekwencje, może być nieporozumienie i w pewnym sensie rozłam, bo są różnice, naturalna konsekwencja różnic, prawda? Powiedziałeś, że wrócisz za godzinę, a wróciłeś za dwie godziny. Jak to jest, prawda? Różnica w poczuciu czasu, na przykład między mężczyzną a kobietą i tak dalej. Więc no panie się śmieje, panie zna to z autopsji, prawda? To jeszcze o tym będziemy mówić, prawda? Jak to jest? Właśnie teraz przejdziemy do tego. Ale czy Pan Bóg po to dał nam te różnice, żebyśmy się kłócili i nie porozumieli? Nie. Nie. Właśnie tu jest to zadanie, ten drugi punkt. Połączą się. Poznają te różnice. Bo na początku te różnice ich zachwycają. O, jaka piękna kobieta. Zupełnie inna niż ja. Prawda? Inna płeć zupełnie. Wszystko inaczej. Na początku jest zachwyt. A potem czemu przyszłaś? Mówiłaś, że wyjdziesz za godzinę, a przyszłaś za dwie. Prawda? Jak to jest? Więc dlaczego te różnice? Te różnice są nam dane po to właśnie, abyśmy je po pierwsze poznali, zaakceptowali i żeby się pojawiła jednia.
I pokochali.
I pokochali. Nie jest to łatwe, od razu powiem. Proszę Państwa, nie jest po własnym życiu, wiemy, że nie jest to łatwe. Ja tu pewne różnice, jakie widziałem, bardzo mi było przez trudno zaakceptować, znaczy trudno, no nie rozumiałem, po co ona jest, po co są te różnice między mną a oną, że ona tak, a ja tak. Po co to wszystko jest, prawda? Nie rozumiałem tego, ale jak zrozumiałem wreszcie, musiałem dokonać pewnego wysiłku, no po co, Panie Boże, no dlaczego tak ona taka jest, a jest, dlaczego to jest? Jak zrozumiałem, to było tak, łup, pokochałem to od razu, te różnice, pokochałem to. Więc znowu, wracając do tych małżeństw, które mają problemy, które coś się nie udało, to jest ta właśnie nie akceptacja, niepoznanie i niezaakceptowanie tych różnic. My zawsze mówimy w ten sposób, że słuchajcie, budowa tej jedni jest jak budowa, jak układanie puzli. Nie? My w stanie, co no, wy nie pamiętacie, ale w stanie wojennym jedyną rozrywką było układanie puzli, bo ani telewizja, ani nic nie ma, prawda, w godzinę milicyjną itp. Układaliśmy puzzle, ale nie tam 100, 500 czy 1000, 7000 elementów, kochani. 7000 elementów, pamiętam, takie puzzle dostaliśmy i to był statek na zburzonym morzu. Te falki i to niebo. No i układaj to. No to się 2 tygodnie układało, nie? I z układaniem puzzli jest tak, że tak układasz. O, tu pasuje, puch, puch, włożyłeś, pasuje, nie? Jedziemy dalej, coraz mniej pasuje. Dlaczego? Bo ten jeden poszedł nie w to miejsce. Trzeba tak, trzeba było trochę wcisnąć, nie? Nasz wnuk, Bartek, 4 lata, to on znalazł metodę. Jak nie pasuje, to bierze nożyczki i obcina, żeby zapytać. Ale to nie jest metoda, nie poradzamy, nie radzimy tego. Więc proszę Państwa, jak to jest, jak tak się dzieje, jak się te puzzle układa i widzimy, że nie wychodzi. Ano trzeba się cofnąć, znaleźć ten źle włożony i włożyć go tam, gdzie trzeba i wtedy pójdzie. I dokładnie tak samo jest z tymi różnicami w małżeństwie i w budowie jedni. Jakby jak się coś przegapi, nie tak zrobi, coś się przyklepie, coś przysknie, dam radę, poczekam, może się zmieni, nic się nie zmieni. Trzeba ułożyć we właściwe miejsce. Właściwe miejsce. Jedna z pań, która na spotkaniu kiedyś nam powiedziała, że tak, no rzeczywiście mają Państwo rację, a ja Wam powiem moją historię z mojego życia, razem chodzę na kurs czego?
Szydełkowania.
Zcurkała na kurs szydełkowania, nie? I w którymś i wiecie Państwo, tam jest tak samo, jak się zrobi jeden węzeł źle i potem się jedzie dalej, to coraz gorzej. Nie da rady. I ta pani prowadząca przyszła i powiedziała, nie, no musi się pani cofnąć. Ja się jej pytam, ile węzłów pani spruła? 1000. Ja się pytam, bolało? Bolało. Dokładnie tak samo jest w tym właśnie mężczyzna, kobieta, mąż, żona i to łączenie się. Taki przykład, proszę Państwa, że to nie jest łatwy proces ze względu na tych różnic. A po co Pan Bóg, jeszcze nie powiedziałem, po co Pan Bóg te różnice nam dał? Po co? Dlaczego jesteśmy tak różni? Ano. Słuchajcie, w przyrodzie, w technice, w technologiach różnych jest taki proces, który nazywamy synergią. Kiedy zachodzi synergia? Co to jest synergia? Synergia to jest takie zjawisko, jak dwie przeciwne rzeczy połączone razem powodują, że pojawia się nowa jakość, pojawia się więcej. Czyli synergia to jest takie zjawisko, że 2 plus 2 nie jest 4, tylko jest 5, 6, 7, 8. Po to mamy różnicę, że jak je zaakceptujemy, to nie robi się prosta suma naszych umiejętności, właściwości, naszej odporności na stresy i tak dalej, tylko jest więcej. Jest więcej. Jeżeli ja, mężczyzna, zrozumie, że kobieta ma intuicję i trzeba jej słuchać, ma lepszą empatię, to on jako facet jest silniejszy. Żaden inny. Jak ten, który nie ma żony albo nie zaakceptował tego, jest od niego słabszy, bo on słucha żony. Prawda? Podobnie żona. Jak uwierzy, że jednak mąż, tą męska logika ścisła, matematyczna, prawda, skomplikowana, że on jednak pewne problemy potrafi lepiej rozwiązywać niż ona pogubiona czasami w emocjach, no to ona jest silniejsza w tym momencie. Po to jest synergia. Więc po to trzeba wszystko robić. A że to nie jest łatwe, proszę Państwa, to następująca historia od życia typowej. Rodziny, mąż, żona. Żona mówi do męża. Idź powieść praniu, mów się z dentystą, na środę połóż skarpetki na miejsce, odbierz dzieci ze szkoły i przedszkola, nic nie mów, nie zapraszaj kumpli na wieczór, rób coś z kanem, bo cieknie. Proszę Państwa, drogie panie, typowy mężczyzna potrafi zapamiętać tak do 3 rzeczy. Jak słyszy 4, to poczekaj, muszę zanotować. Bierze albo kartkę ołówek, albo bierze tam smartfon i sobie tam wpisuje, nie? Poczekaj. Więc trzeba o tym pamiętać, że on za dużo musi to jakoś ogarnąć, nie? Więc jak ona mu coś takiego powie, to jak państwo myślą, co on usłyszy? Jak ona tak szybko to powie, to proszę państwa, mąż usłyszy coś takiego. Te słowa tam są. On oczywiście słyszy to, co mu leży. No idź się połóż, nic nie rób. Nie? Idź się połóż, nic nie rób. No. Więc i co? Gotowe? Gotowe. Nie? Przecież ja ci mówiłam. Nie? I tak dalej. Więc tu trzeba wiedzieć właśnie to, że to, skąd się to wzięła, to nieporozumienie. A no tak, takiego, że kobieta jest wielozdaniowa, prawie wszystko naraz, wiele rzeczy naraz, prawda? A on nie. On spokojnie tu, bo musi logicznie po kolei, no i co tam, złapał coś, nie? Oczywiście złapie to, co mu bardziej pasuje, czyli idź się połóż, nic nie rób.
A nasz kolega z roku, który jest starym kawalerem, zresztą skończył w sumie matematykę później, probabilistykę w ogóle, to powiedział, no małżeństwo jest super instytucją, tylko tam jest jedna wada. Zbyt duża różnica płci.
No i stąd się to wszystko bierze. Jak się tylko na tym zostanie, to niestety są problemy później, prawda? I niewykorzystanie właśnie tego efektu synergii, tego efektu, że razem to jesteśmy jedno. A pamiętajcie, Chrystus powiedział, to jedność jest to podstawowe. On to podkreślił, ten trzeci punkt. Już nie są dwoje, a jedno. Ma być jedno. Więc na tym musimy się koncentrować. W Biblii znajdziecie już takie teksty, prawda? Podstawowe rady, nie? Jak tutaj wzajemnie budować tę jedność. Nawet księga Pieśń nad Pieśniami mówi o tym, jak mąż ma mówić do żony. Czego ona oczekuje? Czyli co? O, jaka piękna jesteś, przyjaciółko moja. Piękna jest, piękno, dobro, to jest to. A co żona ma mówić do męża? O, miły mój, znakomity pośród tysięcy. To my, pierwsza reguła w małżeństwie jest taka, w młodym małżeństwie. Mów żonie, że jest piękna, dobra i wysłuchuj jej, słuchaj jej, a ty chwal męża. Pamiętaj, minimum raz dziennie pochwal męża. Kobieta, mężczyzna to w świętej pamięci ksiądz Joachim Badeni, Kraków. No, człowiek z bogatą historią, niesamowity. Zresztą proces beatyfikacyjny jest w toku. Jest otwarty proces beatyfikacyjny ojca Joachima. Co prawda on, będąc kiedyś w szpitalu, powiedział, że może być z tym problem, bo na pytanie, czego tu ci brakuje, przyszedł współbrat do niego na pytanie, czy tu ci czegoś brakuje, on powiedział tak, Eucharystii i piwa. No i właśnie potem powiedział, że z powodu tego piwa to może być problem z tym procesem beatyfikacyjnym. Nie? Ale jest to, jest otwarty. Właśnie to ojciec Joachim jest autorem takiego stwierdzenia, że kobieta to jest Boża tajemnica, boska tajemnica. Tak nawet książka jest. Jest tak kobieta istotą skomplikowaną, że jest niepoznawalna dla mężczyzny. Bo jest dużo. Dla siebie czasem też. Ja zresztą mówimy, jak zachęcamy, Księga Rodzaju, przeanalizujcie dokładnie i zobaczycie tam coś takiego, że Pan Bóg tworzy świat od rzeczy najprostszych do najbardziej skomplikowanych. Ciemność, jasność, ziemia, ląd. Co stworzył na końcu? No, kobiety. Prawda? Tak to jest. Mężczyzna jest dużo prostszy. Mężczyzna pod tym kątem jest dużo prostszy, prawda? Łatwiejszy to też ojciec Joachim Badeni jest autorem takiego stwierdzenia, tam jakiejś takiej rady. Ta kobieta, dziewczyna właściwie, kobieta młoda trochę potem narzekała, że ona oczekiwała jakichś wzniosłych, tutaj bardziej duchowych takich rad, a on jej tak powiedział, że no słuchaj, mężczyzna, nie, no, problem. My z wami mamy problem, ale oni, słuchaj. Ja ci dam taką prostą radę. Wiesz co? Dwie zasady, instrukcja obsługi, dwa punkty. Tego karm i chwal. Karm i chwal. To oczywiście jest uproszczenie, on sam zresztą powiedział, ale coś w tym jest, proszę państwa, coś w tym jest. Jest też w tym coś, że większość kobiet karmi, ale dużo mniej chwali. To jest też. Czasem na rekolekcjach prosimy o podniesienie rąk tych pań, które chwalą. No i bardzo mało jest. Nie? Pamiętam, kiedyś wyszliśmy też, z kościoła wychodzimy po takich właśnie jakichś spotkaniach i też podchodzą dwie panie w wieku, nie wiem, 40-50. Chcieliśmy państwu bardzo podziękować. A za co? bośmy sobie właśnie dziś uświadomiły, żeśmy nigdy męża nie chwaliły. A to 20 lat chłop wytrzymał. Ja potem mówię, no macie, gratuluję męża, że tyle lat wytrzymał, prawda? Bez tego paliwa, nie? Dla mężczyzny. Bez tego paliwa. Kobieta i mężczyzna dalej. Kobieta i mężczyzna. Więc kobieta to oczywiście jest wielozadaniowa. Jedno zadanie kobietę męczy, nudzi. Słuchajcie. Mężczyzna jest jednozadaniowy, ale za to potrafi się niesamowicie skoncentrować. Potrafi się tak skoncentrować, że zapomni odebrać dziecko z przedszkola. Raz mi się zdarzyło. Sam przyszedł do domu. Takie były czasy. Puścili go. A żona jeszcze dowcip zrobiła. Słyszała, że ja idę, to schowaj się, synku, za firanku. Jest Jurek? Nie ma. Porwali nam dziecko. Idę na milicję meldować. Na dale klatki, jak już byłem, to jest. No, ale to raz mi się zdarzyło. Nie. Kobieta jest wielozadaniowa, jedno zadanie ją nudzi. W związku z czym o tym też warto wiedzieć. To jest wiele takich sytuacji właśnie, że kobiecie często się trudno skoncentrować na jednej rzeczy i czasem sobie specjalnie znajduje, prawda? I też jest typowe nieporozumienie, bo jak mąż chce na przykład z nią rozmawiać i tak dalej, no to on jest jednozdaniowy. Ona jest wielozadaniowa, no to mówi, ona mówi, mów, słuchaj, i jednocześnie szuka jakiegoś zadania, żeby, no bo jedno to za dużo jest, za mało, nie? No to będę szydełkować, czy tam coś będę robić, obiad robię, nie, ciak, ciak, ciak. No słuchaj. Mąż uważa, że ona nie słucha, bo ona robi inną rzecz, prawda? Ona słucha. O tym też warto wiedzieć, nie? O tym też warto wiedzieć, że tak jest, że to nie jest tak, że ona nie słucha, słucha. Kolejna różnica, serce i rozum. Słuchajcie, serce i rozum. Kobieta kieruje się bardziej sercem, a mężczyzna bardziej rozumem. To jest to. Zobaczcie, jakże w tej materii potrzebna jest ta synergia, prawda? Żeby serce współdziałało z rozumem. I tu jest bardziej serce, bardziej rozum. Kobieta to żyje przede wszystkim w świecie osób. To znaczy ten fresk, prawda? Stworzenie Ewy. Jak Adam otworzył oczy, to co zobaczył? Świat. Skały. Jeszcze raju nie było. Gołe skały, świat. I ciągle żyje w tym świecie. Adama interesuje świat, maszyny, urządzenia, komputery, samochody, narzędzia, prawda? Jedyny sklep, w którym mężczyzna się nie nudzi. Z narzędziami. Bo resztą to ma różne problemy, prawda? Natomiast kobieta, jak Ewa otworzyła, czy to zobaczyła Pana Boga, ale przede wszystkim zobaczyła Adama. Dlatego kobieta żyje w świecie relacji z innymi osobami. To jest to. I my, mężczyźni, musimy to zrozumieć, że ona pod tym kątem jest dużo lepsza. Żyje w świecie osób. I zobaczcie, jeżeli mężczyzna w świecie rzeczy, kobieta w świecie osób, i znowu popatrzcie, jak tu ta synergia jest potrzebna, to zrozumienie, prawda, że ty, jeżeli chodzi o relacje z osobami, to ty jesteś lepsza, ja od ciebie będę tutaj czerpał, a jeżeli świat rzeczy, no to kran cieknie, komputer się zaciął, prawda? Telewizor nie działa, a to moje, to ja. Dalej, proszę Państwa, intuicja i empatia. Różnice. I tutaj również trzeba powiedzieć, że przez kobietę intuicyjnie szuka dobra, widzi zło. To jest intuicja kobieca. Tego się nie da wytłumaczyć. Mężczyźnie, tego się nie da wytłumaczyć. Tego się nie da przepisać w formie wzoru logicznego, który mężczyzna by zrozumiał. Prawda, że if, then i tak dalej. Nie, to się nie da. To się czuje. To jest biologicznie uzasadnione. Medycyna o tym wie, że średnio rzecz biorąc kobiety mają więcej neuronów w mózgu, tak zwanych neuronów lustrzanych. Neurony lustrzane są takie neurony z taką funkcją wyczuwania uczuć drugiego człowieka. Jak kobieta patrzy, jak my też to mamy, tylko mniej. Jak się patrzy na drugiego człowieka, jesteśmy w stanie jego, co on przeżywa, jeżeli to przeżycie jest dość gwałtowne, my to czujemy, prawda? Widzimy, co się dzieje z tym człowiekiem. Czujemy to. Widzimy to, że coś z nim się coś dzieje. Mało tego, neurony lustrzane powodują, że my w naszym ciele też odczuwamy jakby echo jego odczucia, takie echo. Więc my to, dlatego mówię, to się nie da opisać, to jest odczucie. To są neurony lustrzane. Mężczyźni też to mają. Jeżeli powiedzmy o pierwszej w nocy idą orunią w ciemną ulicę i widzą z drugiej strony idzie dwóch, no to czują, czy trzeba lepiej w bok, prawda, czy też spokojnie można przejść. Z kolei mama, jak synek wrócił ze szkoły, tata go, o, cześć synu, jak tam w szkole? A nie, jest wszystko w porządku. Nasz syn, jeden z naszych synów miał taką odpowiedź. Synu, jak tam w szkole? Normalnie, nauczyciele i dzieci. I tak zawsze odpowiada. A, to jest tata, to ja tak, no, okej, w porządku, nie? A jak mama, no tak, syn w szkole? Nie, normalnie, nauczyciele i dzieci. Chodź. Pogadamy. Mama już wie, już czuje, już wyczuła. Kolejna różnica, bardzo ważna, to jest przede wszystkim odbiór zmysłów. I to jest znowu, to jest biologiczne, to jest stworzenie. I to jakby biologia, medycyna o tym wie, że jesteśmy no, zupełnie inaczej stworzeni i mamy inne zupełnie odczucie zmysłów. Więc przede wszystkim jest tak, jak mężczyzna jest stworzony do pracy ciężkiej walki. I dlatego nasze zmysły nie mogą być tak czułe jak zmysły kobiet. Musimy być odporni. My musimy mieć grubą skórę, musimy być odporni, prawda? Natomiast wszystkie zmysły, jakie mamy po stronie kobiecej, są dużo czulsze i silniejsze. Kobieta ma lepszy węch, ma więcej opuszków węchowych, średnio oczywiście, tu w nosie. Pytam mężczyzn, ile kolorów panowie znają? No panowie, ile kolorów znacie? Ile potraficie nazwać kolorów? Więcej niż 3? Tak, nie? A więcej niż 7? No, to może być problem, nie? Tutaj kobiety, cała gama. Jest wytłumaczenie biologiczne na to. Otóż gen, który koduje białko, z którego zbudowane są czujniki tutaj w naszym oku, komórki te, znajduje się na chromosomie X. Wy, panie, macie 2 chromosomy X, więc jest dużo większa szansa różnych tam mutacji, które powodują, że po prostu szersze spektrum kolorów rozpoznajecie, widzicie. A my mamy tylko jeden chromosom X. W związku z czym jest tego mniej. I mężczyzna właśnie jest silniejszy, jest prostszy, bo musi być odporny na warunki środowiska. To on chodził na polowania. Musiał przetrwać. Dziś chodzi też na polowania ciągle, czyli do roboty. Nie? Do roboty chodzi, zajmuje się tym. I dlatego, proszę Państwa, z racji tego lepszej sensoryki kobiet, ja często mówię mężczyznom, narzeczonym, młodym, on mówi, pamiętaj o tym. Ona dużo więcej danych zabrała. Pamiętaj, że twoja żona to jest twój AWACS. Wiecie, to jest AWACS? To jest taki samolot z taką okrągłą anteną, co lata ostatnio dość często w naszym rejonie i zbiera wszystkie informacje. Jeden AWACS, to jest tak zbudowana antena, że jeden AWACS nad Polską potrafi wyśledzić wszystkie pojazdy kołowe, gąsienicowe, które poruszają się po terenie Polski. Jeden mniej więcej. Tak jak nad Warszawą lata, to całą Polskę widzi. To jest Airborne Warning and Control System, czyli taki system wczesnego ostrzegania. To bardzo często niestety się pojawia teraz z racji sytuacji, prawda, na wschodzie, pojawia w naszym rejonie. Ja mówię, że ona to jest swój AWACS. Ona to wszystko ma, ona to wszystko zbiera. Ty musisz to odczytywać, a więc daj jej się wypowiedzieć. Wysłuchaj, co ma do powiedzenia. Potem to rozszerzam. Pamiętaj, żona z racji tej sensoryki to jest nie tylko AWACS, to jest APW, wywiad, kontrwywiad, CBS i co tam jeszcze? Aha, GPS i Alkomat w jednym. To jest wszystko razem, wszystkie służby. Chłopie, ty jesteś, może tu jesteś głową, że jesteś prezydentem, prawda, tego związku, jesteś tutaj szefem, premierem i tak dalej, ale twoje służby są tu. Każdy szef rządu wie, jak nie słucha służb, to za 2 tygodnie może już nie być szefem rządu. Trzeba słuchać służb, co one mówią. Potem przychodzi do mnie taki pan, który właśnie miał problem ze słuchaniem, po miesiącu przychodzi i mówi, że już jest dobrze, już jest lepiej. Ale potem tak się rozgląda, czy go żona nie słyszy, nie? I mówi, proszę pana, ale ona ma chyba coś z głową. Po czym pan sądzi? Dlaczego? Bo ona ciągle mówi to samo. No więc właśnie, jeżeli szef służb czyta to samo ciągle w codziennym raporcie, a każdy taki premier, prezydent ma taki raport, nasi też mają na biurki, od tego zaczyna dzień. Jeżeli czyta taki raport służb i tam jest prawda, cała prawda i tylko prawda, tajne łamane przez poufne, najwyższy poziom poufności. Jeżeli tam się powtarza to samo, to jaki jest wniosek? Że to jest ważne, a nawet bardzo ważne. Jak żona mówi to samo, to znaczy, co to jest? Bardzo ważne. Ma się tym zająć. Pamiętaj.
Przynajmniej dla niej oczywiście.
Tak. Więc dalej, proszę Państwa, różnica to jest interakcja ze światem. Kolejne jakby, kolejne tutaj coś, co trzeba znowu łączyć. Właśnie, to jest to. Kobieta wielozadaniowa. Mężczyzna jednozadaniowy. Przy czym można powiedzieć tak, kobiecie jest dość trudno zejść na jedno zadanie, ale potrafi czasem. Nie, mieliśmy takie sytuacje, pamiętam, raz w życiu. Dwa, mężczyzna z trudem, ale potrafi się nauczyć też zadań, ale ma świetnego nauczyciela. Ja na dziś to może tam 3 w szczycie albo 5. No 5 to już mistrzostwo według mnie jest świata, ale 3 to daje radę. Ale nie powiem, żeby nie był to problem. Zawsze to jest jakiś problem. Dalej, proszę Państwa, co jeszcze dalej trzeba powiedzieć? No przede wszystkim dalej to są interakcja nie tylko ze światem, ale przede wszystkim interakcja z drugim człowiekiem. To są bardzo ważne różnice, interakcja z drugim człowiekiem, bo to jest częsty problem właśnie w tych problemach małżeńskich, jakie się pojawiają, że mężczyzna jak mówi, to przekazuje informacje. Informacje, on jest konkretny, logiczny, informacje. Zobaczył ją, zakochał się, oświadczył się. Kocham cię. Zostań moją żoną. Okej. I nie ma potrzeby powtarzania tego przez następne, nie wiem, 20, 30, 40 lat, bo jej przekazał informację. Jak się coś zmieni, to nią poinformuje. Jak się nie zmienia, to nie ma potrzeby. A ona co chce? Słyszeć to codziennie, prawda?
Ale także każdą wiadomość przyjmuje jako informację. Tak. Nasza dwójpółletnia wnuczka mówi do swojego brata, 4-letniego, mówi: Bartek, ja ciebie kocham. A Bartek mówi: okej.
Okay. Super. Okej, okay, super, tak. No, okej, okay, super. Nie. I kobieta natomiast mówi, aby przede wszystkim wypowiedzieć swoje uczucia, bo żyje tymi uczuciami, jest pełne jej serce tego, bo właśnie ta sensoryka powoduje, że ma tego dużo więcej niż mężczyzna, prawda? Tych nazbieranych informacji. To budzi w niej uczucia najróżniejsze, budzi w niej uczucia. Kobieta niewysłuchana, panowie, to jest taka ciekawa, niesamowita, ja tego, prawda, to zawsze podziwiam, panie, właśnie zawsze mówię, że kobieta, która nie jest wysłuchana, w sensie ten ałaks nie przekazał tej informacji do centrum dowodzenia, nie?
Ona nie wyrzuciła tego ze swojej głowy, nie?
I tam się coś męczy, kłębi. Ona, panowie, to jest niesamowite. Kobiety dokonują wtedy tak zwanego analizy najgorszego przypadku. Z tego wszystkiego, co zbierały, budują thriller. Budują taką straszną historię. Taką straszną historię i taki film sobie wyświetlają. No uwielbiają się martwić. Dla mężczyzny to jest w ogóle niepojęte. Dlaczego ona się tak martwi? Czym? Jak ona mu to powie, to on wtedy powie, nie, no to jest niemożliwe. To jest, no nie, że w 100%, ale praktycznie niemożliwe. I teraz na czym polega problem? Że kobieta niewysłuchana, która nie ma szansy, właśnie nie są połączeni w tej materii, on jej nie wysłucha, to ona zbuduje ten thriller, słuchajcie, wyświetli sobie ten film i może tak, ta sytuacja, którą sobie wymyśliła, jest prawdopodobnie znikome, że tak się zdarzy, prawie żadne. Natomiast jak sobie wyświetli ten film, panowie, to strach, który w niej to budzi, jest prawdziwy. Ona odczuwa lęk. I wtedy, jak się mąż wieczorem do niej przytula, to co ona powie po takim filmie? Daj spokój, głowa mnie boli. Ma taki lęk w głowie, prawda, że tutaj. Dlatego tak ważne jest to właśnie to wysłuchiwanie. Co nie jest łatwe, bo mężczyzna jest właśnie nastawiony na odbiór informacji, a tam lecą jakieś uczucia. Więc on tak może 3 wysłucha, a potem to telewizor, gazetka, książka, smartfonik, nie? Wiadomości sobie obejrzy. Nie. Trzeba słuchać, trzeba się tego nauczyć. Mężowie, które mają córki, to ostrzegam, a jednocześnie zachęcam, że córki też trzeba wysłuchiwać. No ja mam córkę i pamiętam, jak taka moja córeczka Asia miała tak w 6., 7. klasie była, przychodziła do szkoły, do domu. Tata, chodź, muszę ci opowiedzieć. No i zaczyna mi opowiadać. zaczyna mi opowiadać. A wiesz, Zosia, no i co tam się dzieje między tymi dziewczynkami w tej szóstej, siódmej klasie? Nie? Zosia Kasi powiedziała, a Kasia taka sukienka, wiesz, tego. No ja tak słucham, no bardzo ważne, prawda? I w tym tekście, co tam Kasia, Zosia, Ewa i tak dalej, co tam się dzieje, nagle zauważyła, że chyba tata nie słucha i postanowiła sprawdzić, bo w tym tekście pojawiła się tak Kasia, Zosia, coś i wiesz, zrobiłam sobie ten kolczyk w pępku, a ja tak, co? Nie, ja tylko sprawdzam, czy słuchasz. Więc słuchać należy z uwagą. Pewien mężczyzna też właśnie nie bardzo potrafił słuchać, bo tam oczekiwał konkretnej informacji, nie? A tam lecą te wszystkie sensoryka, to widziałam, zauważyłam, to twoim zadaniem jest zrobienie, wyciągnięcie z tego informacji, szukanie połączeń logicznych, co to może znaczyć. To jest twoje zadanie, nie jej. Ona tylko zbiera. Ty masz to wszystko tam szukać, więc słuchaj i myśl, czy tam coś jest istotnego, ważnego i zapamiętaj sobie to. Więc on tak przyszedł właśnie i mówi, wie pan co, ale ona, co często na zlecenie też mówię, jak ich szkolimy w tym kierunku, to oni też mówią, ale wie pan co, ona chce, żebym ja z nią w tym czasie rozmawiał, żebym ja coś mówił, tak? Ale ja już nie mam jak, słów mi brakuje, nie? No to ja wtedy daję takie, proszę pana, oprócz słów są jeszcze onomatopeje. Jeszcze może pan mówić, o... Aha, no i tak dalej. To w nieskończoność można. Chodzi o sygnał, że słuchasz. I nic więcej. Chodzi tylko o to. Słuchajcie, kolejna różnica dość ważna, żeby ją zrozumieć, jakby nasze, i jak się to pojmie, to wtedy ten procesy łączenia są mężczyzna, kobieta, mąż, żona są dużo łatwiejsze. Mianowicie to sposób odbioru i gromadzenia znaków pozytywnych, jakie otrzymujemy. Znaki pozytywne. Piękna jesteś, przyjaciółko moja. Ale fajnie się ubrała. Ładna, no, paszka. Nie? Ja ci ją kupiłem? Nie, sama kupiłaś. Tą, co ja ci kupiłem, to pies zeżarł niestety. Szczeniak był. Wziął i zeżarł. Czyli nie ona jest, tylko trochę skrócona. Nie? Ona trochę skrócona. I słuchajcie, znaki pozytywne. I tu są też takie podstawowe różnice, że mamy takie zbiorniki na te znaki pozytywne. My mamy w ogóle taki test, proszę państwa, takie ileś pytań takich testowych, jak przychodzi właśnie małżeństwo i tam melduje jakieś problemy, albo my zauważamy, bo oni jak już przychodzą i meldują, to już jest ciężkie stadium choroby. Jak idą do obcych ludzi, żeby tam, prawda, może pomogą. To już jest naprawdę ciężkie stadium. Natomiast jak czasem widzimy i zadajemy takie pytania testowe. Czy kocha pan pani męża żonę? Czy kocha pan żonę? Tak. Kocha pani męża? Tak. Okej. Okay. Drugie pytanie testowe. Czy czuje się pan kochany? Czy czuje się pani kochana? I na to pytanie często jest albo zawahanie, albo takie świadectwo. No nie wiem. Wiecie, co to oznacza? To oznacza początek kryzysu. Co to oznacza? To oznacza, że te zbiorniki na znaki pozytywne są puste u nich. Nie ma. Nie odczuwa znaków miłości. To jest kwestia tych pięciu języków miłości. Nie będziemy na ten temat tutaj mówić, ale to możecie sobie znaleźć książkę czy poczytać. Ale generalnie mechanizm jest taki, że mamy takie zbiorniki właśnie na te znaki pozytywne. Mężczyzna i kobieta mają takie same. I żeby była energia do życia, żeby się chciało żyć, one muszą być wypełnione pozytywnymi znakami, prawda? I wtedy na pytanie, czy czuję się kochany, odpowiadam tak, czuję się kochany, prawda? Czuję się kochany, lubiany. To nie tylko małżeństwa, dotyczy to w ogóle wszystkich naszych relacji społecznych. I teraz jest tak, że mężczyzna w ten zbiornik, mężczyzny ma szeroki wlot i wąski wylot. Czyli jeśli chodzi o mężczyznę, to wystarczy tam byle co wrzucić. Wszystko łapie, a nawet ekstrapoluje, nie? Ja pamiętam po tym, że ona mi się przyznała, kiedyś mnie pochwaliła po jakimś kolokwium na pierwszym roku. Ja już byłem zakochany, ona tak jeszcze się rozglądała. Pochwaliłem po jakimś kolokwium z matematyki, a ciężko było, ale świetnie to rozwiązałeś. Moja interpretacja była, a coś do mnie czuje, bo mnie pochwaliła. Jak ja ryłem tą matematykę, żeby to usłyszeć po raz drugi, słuchajcie. Jak kułem, może powie jeszcze raz. A to był przypadek akurat. To się przyznała później. Wtedy. I właśnie jest szeroki wylot, wszystko wpada i wąski wylot. Co to oznacza? Długo trzyma. Więc drogie panie, wystarczy go raz na dzień pochwalić. Trzyma przez 3 dni, potem, prawda, trzyma. U kobiety jest dokładnie odwrotnie. Ten zbiornik o takiej samej pojemności, znaki pozytywne, ma wąski wlot i szeroki wylot. To znaczy, nic wielkiego. Mężczyzna, człowiek dzieła. Jeden kwiatek jej kupić. Nie. Marne. 1000 róż, 100 róż. No 1000 może za drogo, ale 100 na jakąś dużą rocznicę, no to może by mnie było stać. 100 róż, czy jedna róża dla kobiety to jest to samo. One to punktują. 100 róż to jest jeden punkt. Jedna róża to też jest jeden punkt. Więc jak kupisz 100, to ona cię się ochrzani, żeś 99 kupił na próżno. Wystarczy jedna. A jeszcze lepiej, dla niej ważne jest, żeby to nie było z jakiegoś tam rocznicy, wyrachowania, żeby to było tak po prostu bardzo spontanicznie. Nie? A jeszcze lepiej jest, jak przyjdziesz do domu, patrzysz, a w rowie taka stokrotka rośnie. Trochę ją tam ktoś nadepnął, ale nic, wezmę ją i dam żonie. Jak myśmy tę opowieść kiedyś powiedzieli właśnie na jakichś rekolekcjach, pamiętam, to z publiczności jedna pani się zerwała i powiedziała, proszę państwa, ja za taką stokrotkę to daję 2 punkty. Dlaczego? Świadectwo spontaniczności, odruchu serca. Jak już przychodzę z czymś gotowym i tak dalej, to znaczy, no... Tak, to typowe podejście kobiet jest... To lepiej od razu powiedz coś przeskrobał, nie? No. Także tak to wygląda. W związku z czym kobieta małe rzeczy, ale często. Bo tylko małe rzeczy przechodzą przez wąską rurkę. I to znaczy, żeby napełnić zbiornik, trzeba często. Ja zawsze mówię, co najmniej 5 razy dziennie, tak. I to niewiele kosztuje, tylko trzeba o tym wiedzieć, prawda? Żeby tam tak 5 razy dziennie jakiś mały drobiazg wrzucić. To jest ta dobra wiadomość, że nie trzeba się wysilać. Mężczyzna nie musi się wysilać, tylko że musi często, prawda? Ale nie musi to być żadna wielka rzecz. Jakaś drobiazg, nie? O, talerze po obiedzie sprzątnę, prawda? Do zmywarki wrzucenie, coś takiego. Drobiazg jakiś. Zajmuje niewiele czasu. Nie trzeba wielkich wysiłków. Zła wiadomość jest taka, że jest szeroki wylot. Rano wszystko wylatuje. Następnego dnia. Czyli co? Od nowa. Ale drobne rzeczy. Następnego dnia zbiornik jest pusty. Słuchajcie, to były znaki pozytywne. Jeżeli chodzi o znaki, ale oprócz znaków pozytywnych, są te znaki negatywne. Stresy, jakieś coś, co przynosi nam świat, prawda? I tutaj ta konstrukcja jest dokładnie odwrotna. Znaki negatywne. Mężczyzna odporny na stres, byle co go nie rusza. Naprawdę musi, żeby tam coś weszło przez tą wąską rurkę, musi być niezłe ciśnienie. I wejdzie. A jak wejdzie, szeroki wylot, szybko wyjdzie. Prawda? Mężczyzna, który przeżył na drodze jakąś bardzo trudną sytuację, jedzie sobie zakręt, a zza zakrętu wypada jakiś wariat, prawda, na jego pasie. No to wiadomo, intuicyjna reakcja, hamulec, cel ląduje gdzieś tam na poboczu i tak dalej, adrenalina, stres. On musi się zatrzymać, tak zrobić, odpocząć, chwilę poczekać i za 3 minuty, 5 minut jest gotów jechać dalej. Poszło, weszło, wyszło. Kobieta. Znaki negatywne. Wszystko wpada. Najmniejsze drobiazgi. I wolno wychodzi. Podstawowy problem w małżeństwie. Tu jest istota podstawowych problemów w małżeństwie, że kobieta wszystkie negatywne sygnały zbiera i akumuluje. To jest coś, co mężczyzna, bo działa zupełnie inaczej, nie rozumie. A ona to akumuluje. Stąd znowu to ważne jest, to wysłuchiwanie żony. Zawsze mężczyznom mówię w ten sposób. Słuchaj, żony, bo mają problem mężczyźni z wysłuchiwaniem. Mówię tak, słuchaj, masz samochód, mam, jeździsz. Słuchaj, jak jedziesz autem, to ty czujesz, jak tam jakieś zmieni się odgłos. Oczywiście, mówię, jak ta szyba z tyłu o milimetr przez niedomknięte. Ja to słyszę. Mówię, tak samo masz słuchać żony. Jak słuchasz swojego samochodu. Że ty tak samo obserwuj i słuchaj. Jak tam coś słyszysz coś inaczej, już zwracaj na to uwagę. Nie dopuszczaj do tego, żeby tam się akumulowało. nie dopuszczać, żeby tam się akumulowało, bo to ciśnienie spuścić jest bardzo trudno. Kobiety potrafią akumulować przez wiele lat. To jest typowe zjawisko, znaczy jak przychodzi para właśnie z małżeńska taka z jakimiś problemami, to tam już ten zbiornik jest prawie pełen po stronie kobiecej. Mężczyzna sobie z tego najczęściej nie zdaje sprawy, no jak to wszystko wypada, nie? A tam jest pełen zbiornik, prawie pełen zbiornik i każdy zbiornik ciśnieniowy ma taką, manometr ma, nie? Ciśnienie i jest czerwona strzałka. Jak dojdzie do tej czerwonej strzałki, to taki przekroczy ją, taki zbiornik eksploduje. Typowe zjawisko właśnie w takich małżeństwach, że w którymś momencie, po iluś tam latach, zbiornik eksploduje u kobiety. Mężczyzna nic nie rozumie z tego wszystkiego, bo przecież jak nic się nie zbiera, nie, u niego, a u niej się zebrało, wyeksplodowało. Proszę Państwa, pamiętam taką sytuację, przychodzi mężczyzna i melduje, że żona odeszła z domu. Co się stało? No nie wiem, nic z tego nie rozumiem, proszę Państwa, bo ja, no, z tego co pamiętam, był obiad, no i odstawiłem szklankę po wypiciu tam kompotu czy soku, odstawiłem szklankę na taki, wiecie Państwo, ma taki swój ulubiony kredens i tam te wszystkie swoje, prawda, trzyma jakieś preciosa, porcelanę, super i tak dalej. I tam odstawiłem tę szklankę, ona powiedziała, co ta szklanka tam robi, poszła do pokoju, spakowała się i wyszła z domu. No z punktu widzenia mężczyzny, no to jest no, jedyne wytłumaczenie, zwariowała kobieta, nie? No, co, no nie, no, to się nie da wytłumaczyć, nie? Efekt ciśnienia. Akumulowało się przez 20 lat, on tego nie zauważył. Kropelka przepełnia dzban, eksplozja, gotowe. Bardzo trudno takie sytuacje cofnąć. Dlaczego? Bo jest wąska rurka wylotowa. Te emocje, jak się przez 20 lat gromadziły, to równie, no może nie 20 lat, ale też mieliśmy taką sytuację, że kobieta czekała. Separacja trwa 15 lat. Ona odeszła z domu, nie wytrzymała, bo była taka eksplozja. Po 15 latach zeszło i przyszła do nas się pytać, jak wrócić do męża. Bogu dzięki nie było innej relacji, nie było kobiet, mężczyzn i tak dalej. Separacja była taka, dobrowolna ich. Po 15 latach to zeszło. Słuchajcie, dlatego panowie, żony się słucha jak samochodu. Tam coś przypadkiem jakiegoś nowego nie brzęczy, tam coś, prawda? I natychmiast trzeba to rozwiązać. I też mieliśmy ostatnio na ostatnich rekolekcjach w Częstochowie, tak, pamiętam, to była taka sytuacja, przyjechało małżeństwo, od razu widzieliśmy, że jest problem, nie? Bo wszystkie małżeństwa na rekolekcjach siedzą razem dwójka, a tak, on tu, ona tam. Aha, już jest duży problem, nie? Ile oni mieli dzieci? Czwórkę dzieci, słuchajcie. On tu, ona tam. Potem ten mężczyzna, no i rozmowy. Najpierw z nim, osobno, ja z nim, żona z żoną i tak dalej. Rozmawiamy. No rzeczywiście jest ten problem, prawda, zgromadzenia po jej stronie tych emocji negatywnych. On w ogóle nie odsłuchuje, nie wie o co chodzi. On w ogóle, ludzie wykształceni, lekarz. I on w ogóle tego nie rozumie, o co chodzi. I on by już mi powiedział, że wie pan, ja tu przyjechałem właściwie ciągnięty na siebie, bo ja nie wierzę. My już tyle razy próbowaliśmy i nic. Nic nie pomaga. No i wreszcie wytłumaczenie, jak to jest. Że ten... I pamiętam, dobrze, to my zrobimy jeszcze taką prelekcję specjalną właśnie na ten temat, rozszerzono, jak to jest, te relacje, nie, te zbiorniki, te znaki pozytywne, negatywne, języki miłości, jak to działać, żeby to wszystko razem, jak rozmawiać, jak się zachowywać, jak korzystać przede wszystkim z sakramentalności małżeństwa. To jest bardzo ważne. O właśnie, jak korzystać z sakramentalności małżeństwa. Jak się razem modlić, jak prosić Boga, jak prosić Chrystusa, Panie, pomóż nam. I jest ten wykład właśnie o tych zbiornikach i ja widzę, że już po pierwsze już widziałem, siedzą razem. Aha, jest lepiej, siedzą razem, nie? Siedzą razem i widzę w tym momencie, widzę takie, że ona coś rysuje na kartce i podsuwa mężowi. Ja się wtedy pytam, potem on przyszedł do mnie i powiedział, wie pan, co ona tam napisała? To wtedy było, jak państwo mówili o tym zbiorniku, dawali ten obraz, jak to się ciśnienie buduje, że to może eksplodować. I ona mi podsunęła karteczkę i było napisane 99%. Potem pojechaliśmy sobie tam z księżmi, pojechaliśmy sobie na lody, pod Jasną Górę na lody, pojechaliśmy sobie w przerwie, nie? Oni też wyjeżdżają z tymi dzieciakami i zapraszają nas Czy to może, bo myśleliśmy, to może z nami państwo pojadą, ale mnie, my już jesteśmy umówieni i tak dalej. No i tak siedzieli w samochodzie dzieci z tyłu, duże auto, bo to już takie siedmiosobowe, nie? On za kierownicą, ona obok i no, normalnie, nie? I po powrocie wieczorem, to był chyba już ostatni dzień tych rekolekcji, czy następnego dnia, już nie pamiętam. W każdym razie on przychodzi do mnie i mówi, wie pan co, no chyba mam, wie pan co, odzyskałem nadzieję. Ale tak? Ma pan takie znaki? Tak, proszę pana. Po raz pierwszy od 4 lat siadła obok mnie w samochodzie. To było takie napięcie, że ona już nie była w stanie usiąść obok niego, siadała w kolejnym rzędzie. Proszę Państwa, to są przykłady, co się dzieje, jeżeli my tego zadania budowy jedni nie realizujemy w małżeństwie. Kiedy małżonkowie nie realizują tego. To jest taki bardzo trudny i podstępny proces, jeżeli się tego nie realizuje, bo to wszystko bardzo wolno dzieje. To następuje taka korozja tych relacji. To jest bardzo wolne, prawda? Gdyby proces korozyjny, wszystkie procesy korozyjne były głośne, to byśmy to słyszeli z daleka. O, rdza mi żre samochód, nie? Więc trzeba coś zrobić. Czy tam coś. Nie, tego nie słychać, tego nie widać. Widzimy skutki, ale wtedy jest za późno. Ale wtedy często jest za późno. Dalej, proszę Państwa, w związku z takim właśnie, a nie innym jakby zbieraniem tych znaków, no to cóż, przeżywanie stresu też jest różne, prawda? Bo kobieta zbiera, pamięta, akumuluje, trudno rozładowuje, no i musi wypowiedzieć swój stres. Musi, czyli jak coś tam zaobserwa, musi to wypowiedzieć, inaczej trudno jej zasnąć. Z kolei każdy mężczyzna daje sobie radę sam ze stresem. Sam sobie daje radę, prawda? Musi usiąść, tak wyszło, okej, po stresie. Mężczyzna pamięta tylko najcięższe stresy. Poziom, może tak, to jest taki biologiczny, ewolucyjny mechanizm z wszystkim istotom żywym dany przez twórcę, że jak my przeżywamy coś i jest stres, to my to pamiętamy. I ten poziom wpisuje się w naszą pamięć stałą. Prawda? Dlatego kobieta, żona mężowi w kłótni po 20-30 latach małżeństwa potrafi wypowiedzieć całą listę wszystkich złych rzeczy w jej odczuciu, negatywnych, które on jej zrobił w ciągu ostatnich 30-40 lat. Ze szczegółami. Kiedy to było? Jak byłam ubrana? Dokładnie wszystko. Wszystko powie. On nic nie pamięta. On nic nie pamięta. A ona wszystko pamięta. Dlaczego? Bo ten poziom zapisów pamięci stałych w tej pamięci u kobiety jest bardzo niski, a u mężczyzny wysoki. W związku z czym mężczyzna też pamięta tę sytuację. Panowie, jeżeli wam się zdarzyło mieć jakąś trudną sytuację drogową, to my to pamiętamy. Zamykamy oczy i widzimy to jeszcze raz. I co trzeba to uzmysłowić, że one widzą dużo więcej, rejestrują dużo więcej. W związku z czym nie należy dopuszczać, żeby coś rejestrowały. A jak zarejestrują, to trzeba to natychmiast odsłuchać. Zauważyć, że tamten inaczej trochę ta żona działa, nie? A nie tak jak... Pamiętam to chyba w świętej pamięci ksiądz Pawlukiewicz opowiada, jak przyszło do niego na rekolekcjach, jakiś przychodzą do nich mężczyźni, przychodzi do niego dwóch facetów i mówi, zauważył, nie? Coś jest tak, mówi, żona mi się zepsuła, nie? A co się stało? No, dawniej jak prosiłem, żeby mi kawę zrobiła, to biegła, robiła. Do dzióbka dawała łyżeczką, żebym sobie dziubusia nie oparzył, nie sprawdzała i tak dalej. A dziś jak ją proszę, żeby mi kawę zrobiła, to słyszę taki tekst, sam se zrób. O, zepsuła się. To jest męskie myślenie, prawda? Dopiero wtedy zauważył. Ten drugi jego kolega mówi, u mnie, a moja to wierszem do mnie mówi, nie? Wierszem. Jak? Sam se zrób, a najpierw kup. No to już są, proszę Państwa, no oczywiście takie rzeczy mężczyzna zauważył, ale to jest dużo za późno, bo nadawała takie sygnały wcześniej. Tylko on tego nie zauważył, nie usłyszał. A to trzeba słuchać. Obserwujcie, słuchajcie swoje żony, mężczyźni, tak jak słuchacie swojego samochodu. Kolejna bardzo ważna różnica, proszę Państwa, to jest wyobraźnia. Już trochę było na ten temat, że jak ona zbiera te sygnały, to ma pożywkę dla swojej wyobraźni. I wyobraźnia kobiet, nie wiem, w porównaniu z wyobraźnią mężczyzn to jest 100-1. Naprawdę. Trudno sobie wyobrazić. Jest dużo bardziej potężna wyobraźnia kobiet. Więc nam jest często, mężczyznom jest często trudno zrozumieć, co ona sobie tam wymyśliła. To jest raz. Dwa, my nie umiemy tej wyobraźni wykorzystywać. Mężczyźni powinni się nauczyć wykorzystywać tę wyobraźnię. I jak? Ona sobie zbiera i jak mówię, naturalną tendencją kobiety jest szukanie tych negatywnych, bo chce wyczuć niebezpieczeństwa i buduje te filmy wyobraźni i te wyobraźnie używa, ale tam wsuwa na wejście, wrzuca te wszystkie znaki negatywne. Co trzeba zrobić? Wykorzystać wyobraźnię swojej żony, że ma tak wspomniał, i na wejście wrzucić jej znaki pozytywne. Kochanie, pamiętasz, jak wtedy poszliśmy do tej restauracji? Pamiętasz, jak fajnie było? O! Znak pozytywny. Natychmiast zacznij sobie wyobrażać. A pamiętasz wtedy na wakacjach? O, wrzucać znaki pozytywne. Tak można wykorzystywać tę wyobraźnię kobiety. Dalej, podejmowanie decyzji. Mężczyzna potrafi szybko decyzję podejmować, ale niekoniecznie jest to decyzja najlepsza. No, jak zauważy, że jest najlepsza, to nie najlepsza, to poprawi. Najlepszy dowódca aliancki w czasie II wojny światowej to był generał Patton. George Patton zwykł mówić, że lepszy jest batalion obok niż dywizja o dzień drogi. I miał rację, bo batalion obok szybko zareaguje. Dywizja potrzebuje dnia, żeby dojść. Lepsza jest szybka decyzja w pewnych sytuacjach i wcale nie musi być najlepsza. Ważna jest często szybkość. Ważna jest często szybkość. Kobieta natomiast rozważa różne warianty, możliwości i ma czasem problem z wyborem. Jak my to robimy, jak u nas tak to jest, na przykład dam taki przykład. Ja często, jak trzeba podjąć jakąś decyzję, wrzucam żonie pomysł. I słyszę odpowiedź, nie. A za chwilę, wiesz, a może tak. Albo wiesz co, zrobimy tak. I cierpliwie czekam. Słuchajcie, za darmo otrzymuję 7 wariantów. 7 wariantów i jeżdżę, może tak, może tak, może inaczej. No i wybieram ten najlepszy. Prawda? Nie upieram się przy swoim, poczekam, aż dostaję te warianty. Kolejna różnica, która też często jest, jakby musi być zaakceptowana, to jest zrozumienie, że mężczyzna i kobieta mają różne poczucie czasu. Otóż mężczyzna jako jeden zadaniowy określa czas czysto literalnie. To znaczy godzina to jest 60 minut, a minuta to jest 60 sekund. Zegar idzie. Godzina to godzina. Kobieta jako wielozadaniowa określa czas poprzez ilość zadań, które może w tym czasie zrobić. Czyli jak się wyrobi szybciej, to ta godzina jest pół godziny. A jak się nie wyrobi w tych zadaniach, to jest półtorej godziny. Albo 2 godziny. Prawda? Wyszłam, kiedy wrócisz? Za godzinę. Wraca za 2 godziny. Mąż ma pretensje. Ale o co tę pretensję? Zrobiłam wszystko, co chciałem. Planuję zadania, a nie czas. Mieliśmy kiedyś takie małżeństwo, które widzieliśmy, że ma z tym problem. Mając ten problem, zaczęli się kłócić na ten temat, że ona taka niepunktualna i tak dalej. Nie, ona jest bardzo punktualna. To rada była taka. Słuchajcie, kochanie, moja droga, zrób w ten sposób. Następnym razem, jak będziesz wychodziła tam gdzieś i mówiła czas, powiedz mężowi, co masz zamiar zrobić. On ci powie, kiedy wrócisz. I pomogło. Ona mówi, wiecie co, rzeczywiście. Ja mówię, wiesz co, tak na godzinkę mi wyskoczyła i a co chcesz zrobić, to. Dobra, wrócisz za półtorej. Albo wrócić za 2, prawda? Bo on ocenił, widzi, to się nie da, nie? To się nie da, w związku z czym dał jej od razu więcej czasu. Powoli reasumując, słuchajcie, bo tutaj czas na przerwę. Proszę? Tak. Już tu temat, tam mamy zegarek, nie? Więc jest tak, kobieta i mężczyzna, to jest takie trochę podsumowanie. Potrafi na dyżurze trwać, prawda? Mężczyzna, ciężka praca, kobieta, wrażliwość, piękno, troska. No i kobiety budują społeczeństwo. To one nas wygnały z jaskiń, żebyśmy, prawda, coś tam zrobili, coś przynieśli dzieciom do jedzenia. Nie, to one budują społeczeństwo, zwłaszcza z racji, że są nastawione na relacje. Relacje, Ewa, Adam, oczy, nie? To jest to. Jeśli chodzi o psychikę i duchowość, to oczywiście w psychice mamy właśnie te bardzo duże różnice często, które no, trzeba, że tak powiem, razem przyjąć, zaakceptować, zrozumieć, wziąć jako swoje, bo one pojawia się na efekt synergii. Razem mamy więcej niż osobno. Razem mamy więcej niż osobno. Kobieta jest silniej powiązana z duchowością, a mężczyzna z cielesnością z kolei. Dalej, jeśli chodzi o psychikę i duchowość, to jest, można powiedzieć tak, kobiety mówią więcej i chętniej, ponieważ ludzie są bardziej ciekawi niż rzeczy. Mężczyźni z kolei nie mają przymusu mówienia o swoich problemach, bardziej się skoncentrują na tym rozwiązaniu, na rozwiązaniu. W sferze duchowej mężczyzna i kobieta są do siebie podobni. Proszę Państwa, tak podsumowując takim dowcipem, takim sytuacją właściwie z życia wziętą, kobieta i mężczyzna i podsłuchany dialog małżeński między mężem a żoną. Żona do męża. Ty to masz dobrze, bo masz mnie, a ja jestem sama. Czy kobieta sobie zdaje sprawę, że mężczyzna pewnych rzeczy nie ma po prostu, prawda? I tutaj jeżeli nie ma między nimi tej więzi takiej, nie ma tej jedni, ona się nie czuje zaakceptowana, ona też jednocześnie jak nie czuje się zaakceptowana, to się jego nie zaakceptuje, prawda? Nie ma tego łączenia się, nie zostało to dopełnione, czuje się sama, czuje się samotna. Drogie Panie, kolejna ważna rzecz. Adam był pierwszy na świecie, nie? Pierwszy na świecie, mało tego, od Boga dostał prawo nadawania nazw. Bóg przyprowadza zwierzęta i mówi, nazywaj. Przedtem Bóg wszystko nazywał, a potem Adam jest władcą świata. On tu rządzi. Więc cóż, proszę Państwa, każdy Adam uważa, że jest z definicji mądry. Z definicji po prostu. Adam jest mądry. Nie? Jakoś nie słyszę męskiego aplauzu. Adam jest z definicji mądry. W związku z czym trzeba pamiętać o tym, że mężczyzna jest odpowiedzialny tylko za te decyzje, które sam podjął. Jeżeli chcecie, żeby panie, że chcą, żeby mężczyzna był odpowiedzialny, on musi podjąć decyzję. I uważa, że jest najmądrzejszy. No dobrze, to jak to zrobić? Co może zrobić kobieta? Ano, może wykorzystać Boży dar, który nazywamy działanie wpływem. Kobieta może potrafi doskonale działać wpływem. Są takie powiedzenia właśnie, że mężczyzna głową, kobieta szyją. Anglicy mówią, the queen reigns, but does not rule. Kobieta panuje, królowa panuje, ale nie rządzi. Tak jest w Anglii. Nie? Tak jest w Anglii. Słuchajcie, najpiękniejszym przykładem działania wpływu jest, dziś jest sobota, prawda? Jedna z tajemnic. Nie, to w czwartek jest. W czwartek. Jedna z tajemnic światła. Kana Galilejska. Jest ta sytuacja z Kany Galilejskiej. Działanie wpływem. Maryja zauważyła, że zabrakło im wina. Kobieta. Wyświetliła film wyobraźni. Co to będzie? Zabrakło wina. Takie wesele trwało tydzień. Wtedy nie było nazwisk. Jak będą o nich mówić za 20-30 lat? Którym to się tam dziecko urodziło? Już... Ano tym, którym zabrakło wina. Czyli to pójdzie za nimi w życie. Więc zauważyła to. Wyświetliła ten film i mówi do Jezusa, nie mają już wina. I słyszy zimną, męską odpowiedź. Czy to twoja lub moja sprawa, niewiasto? Czy to twoja lub moja sprawa, niewiasto? Przecież wiesz, że nie weszła jeszcze moja godzina. To dalszy ciąg, nie? Czy Maria coś mówi? Czy coś robi? Wiem, kim jesteś, mógłbyś coś. Nic z tych rzeczy. Maria nic nie mówi. Przekazała informację, on ją odsłuchał. Pierwsza odpowiedź, jaka jest, jaka była, taka była, czy to twoja moja sprawa. Maryja idzie do sług i mówi, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powiem. W najnowszych tłumaczeniach, po analizach tam historycznych, kulturowych, ten tekst brzmi, zróbcie cokolwiek, zróbcie wszystko, jeśli wam powie. Jeśli wam powie. Czyli Maryja nawet nie wie. Nie wie, czy powie coś, czy coś zareaguje. Prawda? Dalszy ciąg znacie. To Jezus. Zaczerpnijcie wody do tych stągwi, prawda, idzie. Kto pierwszy widzi ten cud? Słudzy. Słudzy, bo oni byli świadkiem. Pierwsi zauważyli. W związku z tym, zobaczcie, to jest właśnie to działanie wpływem. To jest to, ale żeby to było, to musi być to wysłuchanie. To musi być to połączenie. To wszystko, te wszystkie cechy, co do tej pory mówiliśmy, my to oczywiście odnosimy do małżeństwa, a tak naprawdę to dotyczy wszystkich, tu można rozszerzyć na wszelkie wspólnoty ludzkie. Tam, gdzie działamy razem. Tam, gdzie działamy razem. Po prostu tu na końcu mamy jeszcze takie podsumowanie. Mąż, żona. Ale to już może sobie to przeskoczymy. No i właśnie, jak też to będziecie mieli w tych slajdach, no i że podstawą, więź jest podstawą jedności małżeńskiej. Te wszystkie cechy, o których mówiliśmy, to musi być wszystko połączone. A oczywiście to wszystko odbywa się przede wszystkim w małżeństwie. Niesamowitą pomocą jest właśnie łaska sakramentu małżeństwa, sakramentalności, bo to my się łączymy, ale w naszej relacji w sakramentalnym małżeństwie jest Chrystus, który w małżeństwie sakramentalnym jest 24 godziny na dobę. W naszym małżeństwie tu stoi choleryk z natury i tu jest choleryczka z natury. Więc od razu powiem, na samym początku naszego małżeństwa talerze latały. Ale szybko żeśmy doschodzili, prawda, właśnie. Doszli do porozumienia i pamiętam po jednej z spowiedzi księdza Mieczysława, proboszcza Katedry Oliwskiej, w tym czasie naszego później duchowego opiekuna i przyjaciela domu. Ksiądz Mieczysław powiedział mi, wiesz co, następnym razem, jak będziesz czuł, że coś się dzieje, to módl się tak. Panie Jezu, który jesteś we mnie i w niej, pomóż nam. Panie Jezu, który jesteś we mnie i w niej, pomóż nam. Słuchajcie, to jest odwołanie do tego trójkąta. Bóg, prawda? W sakramentalnym małżeństwie. I zwróćcie uwagę, że coś się dzieje tutaj na tej poziomej kresce miłości, tu coś nie działa, to tylko te dwa łącza, tu, który jesteś we mnie i w niej, tylko to może zadziałać. Dlatego tak ważne jest właśnie rzeczywiste życie sakramentem małżeństwa, nie raz na rok rocznica ślubu, czy jakaś okrągła rocznica, inna, codziennie. Tak ważne życie jest sakramentalnością, kontemplacja tego codziennie. 5 minut opóźnienia, przerwa.